Chciałbym podzielić się Słowem Bożym. I może najpierw, zanim zacznę mówić, chciałbym przeczytać werset z Biblii, a znaczy nie werset, a prawie cały rozdział, z Księgi Ezechiela, z rozdziału 47. Jeśli ktoś ma Biblię, może sobie otworzyć. Księga Ezechiela, rozdział 47. 47. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż, że ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać, potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie: czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie: te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. I będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim od En-Gedi aż do En-Eglaim. Tam będzie suszarnia sieci, jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. Ten rozdział może brzmieć trochę niezrozumiale, ale chciałbym od razu sięgnąć do Ewangelii Jana i myślę, że kiedy to przeczytam, to dla wszystkich będzie jasne, o czym, czy o kim chciałbym dzisiaj mówić. Ewangelia Jana, rozdział 7, od 37 wersetu. Rozdział 7, werset 37. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I chciałbym dzisiaj mówić troszkę bardzo podstawowych rzeczy na temat roli kogo? Ducha Świętego. I bardzo ciekawie w tym fragmencie z Księgi Ezechiela jest napisane, że woda zaczęła wypływać ze świątyni. Biblia mówi, że każdy z nas jest świątynią. Jest świątynią Boga, jest świątynią Ducha Świętego. Że Kościół, tak, że my jako Grupa ludzi, jesteśmy świątynią Boga. I bycie świątynią ma tak naprawdę tylko wtedy sens, kiedy w naszym życiu jest obecny Duch Święty. Jeśli życie świątyni jest pozbawione tej wody, jeżeli nasze życie jest pozbawione mocy i działania Ducha Świętego, to jesteśmy tylko jak taki pusty budynek, który za bardzo nic nie wniesie. Duch Święty jest w Nowym Testamencie określany takim słowem parakletos. I wiecie, to słowo ma kilka różnych znaczeń, co myślę, że bardzo mocno mówi o jego roli. I to słowo oznacza takie wyrazy jak pomocnik, obrońca, opiekun, adwokat, przewodnik i nauczyciel. I to jest bardzo ciekawe, że rola Ducha Świętego w naszym życiu jest dobra. Że my nie musimy sami w oparciu o własne siły budować swojego chrześcijaństwa, ale za budowanie chrześcijaństwa, za ukształtowanie w nas charakteru Jezusa Chrystusa jest odpowiedzialny Duch Święty. To On w nas to robi. Chciałbym przeczytać jeszcze kilka wersetów z Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, rozdział 14. Werset 16, 17 i 26. Jezus mówi: ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Werset 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Kolejny werset to rozdział 15, werset 26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Jeszcze jeden werset, 16, 7. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. I Jezus w tych wersetach mówi o roli Ducha Świętego, o tym, kim Duch Święty jest i jaka będzie, że tak powiem, jego odpowiedzialność w naszym życiu. I jedna z takich rzeczy, jaką Jezus powiedział, to że rolą Ducha Świętego jest składać świadectwo o Jezusie. Jeśli ktoś z nas doświadczył w swoim życiu Jezusa Chrystusa, jeśli jego serce zaczęło ukierowywać się na relacje z Bogiem, to możesz być pewien. Za tym stoi nie brat czy siostra, ale Duch Święty w ponadnaturalny sposób doprowadza każdego z nas, że przybliżamy się do Jezusa. Duch Święty jest przewodnikiem. Ja gorąco w to wierzę, że nie możemy prowadzić żadnego duchowego życia bez jego roli. Że bez Ducha Świętego nie możemy zrobić nic w naszym chrześcijaństwie. Nasze chrześcijaństwo będzie tylko puste, ciężkie i będzie mozołem. Kiedy myślałem o tym słowie, to przypomniała mi się pewna historia mojego znajomego, który był na wakacjach i postanowił pierwszy raz w życiu nurkować. I dostał swojego przewodnika, który pokazał mu, jak nakłada się strój nurka, który wziął go, pokazał mu wszystkie gesty, jakimi będzie do niego mówił pod wodą i schodzili na 25 metrów głębokości. I ten mój znajomy mówił, że kiedy był te 25 metrów pod wodą, to wtedy odebrał bardzo konkretną lekcję pokory dla swojego życia. Ale ja bym chciał trochę przez ten obrazek pokazać nam rolę Ducha Świętego. Że ten mój znajomy miał przewodnika, od którego zależał całkowicie, od którego na głębokości 25 metrów zależało całkowicie jego życie. Gdyby on wtedy pod tą wodą postanowił, że zostawiam przewodnika, płynę sobie tam dalej zobaczyć, jak wygląda ten piękny podwodny świat, to najprawdopodobniej by zginął. Był to jego pierwszy raz pod wodą, nie znał się w ogóle. Ale mówił, że każdy gest, każdy ruch, każde podpłynięcie konsultował ze swoim przewodnikiem pod wodą. I kiedy sobie tak myślę o całym duchowym świecie, to wierzę w to gorąco, że jeśli człowiek postanawia wejść w duchowy świat bez przewodnika, a wielu ludzi dzisiaj, w dzisiejszym świecie wchodzi w duchowy świat bez przewodnika, bez Ducha Świętego, próbuje szukać tam nie wiadomo czego. Mam na myśli tutaj takie rzeczy związane z okultyzmem, to po prostu ci ludzie giną, są zmasakrowani przez diabła. Ale kiedy wchodzimy tam z przewodnikiem, kiedy wchodzimy w duchowy świat z przewodnikiem, to stajemy się świadectwem o Jezusie Chrystusie. I tylko wtedy nasze życie może być owocne. Kiedy Duch Święty jako osoba kieruje naszym życiem, kiedy słuchamy Jego rad, kiedy jesteśmy zależni od Niego. Chrześcijaństwo bez Ducha Świętego jest trochę tak, jak byśmy dostali w darze piękny, bardzo ładny samochód. Nie wiem, każdy ma różne upodobania, ale wyobraź sobie, że dostałeś w darze super samochód. Ma naprawdę wypasione funkcje, takie, że szok. Wsiadasz sobie do tego samochodu, odpalasz radio, możesz sobie nawet włączyć ogrzewanie, ale kiedy chcesz się przemieścić, to wychodzisz z samochodu i zaczynasz go pchać. Swoją wypasioną, piękną furę pchasz i pchasz 10 metrów, 20 i w końcu jesteś tak zmęczony, że po prostu już masz dość tej wypasionej fury. I właśnie tak wygląda chrześcijaństwo osób, które próbują żyć chrześcijańskim życiem w oparciu o własne siły. Wiemy, że samochód to jest dobra rzecz, ale musisz do niego wsiąść, odpalić, włożyć kluczyki, zapalić i pojechać. I nie kosztuje ci to za bardzo dużo pracy, ale kiedy miałbyś pchać ten samochód i w taki sposób się przemieszczać, to byś po prostu stał się najbardziej zgorzkniałą osobą, bo wiadomo, jest to ogromny wysiłek i ogromny ciężar. Duch Święty, rolą Ducha Świętego jest odpowiedzialność za to, by chrześcijaństwo w naszym życiu działało. By nie było tylko teorią, by nie było tylko jakimś zbiorem moralnych, jak to się mówi, moralnych takich wyznaczników, jakie sobie przyjęliśmy do życia. Ale rolą Ducha Świętego jest to, że nasze chrześcijaństwo staje się ponadnaturalne, staje się w pewien sposób niezaplanowane. I to Duch Święty to czyni, więc możesz wsiąść do tego samochodu i to, co zrobić, to powierzyć swoje życie Duchowi Świętemu, zapalić ten kluczyk i pojechać. I nie mieć na sobie tego poczucia, że to ty jesteś odpowiedzialny, by twoje chrześcijaństwo działało. Za to jest odpowiedzialny Duch Święty. I Jezus o tym wiedział, i Jezus o tym mówi w swoim słowie. Bo gdybyśmy sami w oparciu o własne siły mieli żyć chrześcijańskim życiem, to nikomu z nas by się nie udało. Każdy z nas by poniósł frustrującą porażkę. Duch Święty wie o tobie wszystko. Duch Święty zna każdy twój problem. Duch Święty zna każdą twoją emocję. Duch Święty wie o każdej diabelskiej pułapce, która jest na ciebie zastawiona. Duch Święty zna całkowicie wolę Bożą dla twojego życia. Wie wszystko i zna ciebie bardzo dokładnie. I tylko On w twoim życiu może ciebie doprowadzić, że tak ujmę to w takim wyrazie, do sukcesu w życiu z Bogiem. Ponieważ Duch Święty jest najlepszym nauczycielem, jest najlepszym ewangelistą, jest najlepszym uzdrowicielem, jest najlepszym kaznodzieją. I kiedy ja i ty zaczynamy budować z nim relacje, to nasze życie staje się przygodą nie tylko w teorii, ale w praktyce. Ostatnio zacząłem czytać bardzo ciekawą książkę. Pierwszy raz w sumie czytam taką książkę chrześcijańską z taką fabułą o pewnym człowieku, który nawrócił się. Był taki bardzo zapalony i bardzo gorący do życia z Bogiem. Zaczął bardzo dużo ewangelizować. Stał się nawet starszym w kościele. Ale kiedy mijały lata, to to życie z Bogiem w nim się wypaliło. Całkowicie. Do tego stopnia, że przestał wierzyć w Boga nawet. No już był w takim momencie w swoim życiu, że już nie modlił się od wielu lat, nie czytał Biblii od wielu lat i zadawał sobie pytanie, czy Bóg tak naprawdę istnieje. Sam wyprowadził się od swojej żony i dzieci, zaczął robić biznes i kiedy zaczął robić biznes, to w tym biznesie zaczęło mu iść bardzo dobrze. Poznał nowych znajomych i po prostu nie pielęgnował swojego życia z Bogiem. I któregoś dnia miał jakiś kontrakt w Sudanie, więc pojechał do tego kraju, opowiadam wam troszkę o tej książce, żeby po prostu spotkać się z jakimś kontrahentem. Dla niego to były bardzo duże pieniądze. I pierwszego dnia po przyjeździe do Sudanu został porwany przez jakichś bandytów. I ci ludzie przetrzymywali go w jakiejś lepiance. Z tej lepianki udało mu się uciec, nie wiedział gdzie jest. I spotkał małego chłopczyka, który zaprowadził go na takie spotkanie kościoła podziemnego. I on w ogóle, wiecie, był tam w pewien sposób od czapy. I mówił, że jeden człowiek znał tam język angielski, więc zaczął z nim rozmawiać i zapytali go, czy jest chrześcijaninem. On powiedział, że tak, więc mówił do niego, to opowiedz nam o Isa, czyli o Jezusie. Opowiedz nam coś o Jezusie. I on mówił sobie, myślę, ja od kilku lat się nie modlę, nie czytam Biblii od tak wielu lat, a oni mi mówią, że zaczął teraz opowiadać o Jezusie. Więc podzielił się jakąś historią z Ewangelii i od tego momentu zaczyna się naprawdę tak niesamowity zbieg okoliczności, gdzie Bóg zaczyna wzbudzać wiarę tego człowieka, która dawno już wygasła, która stała się jak popiół. I kiedy czytam tę książkę, to widzę taką rzecz, że Bóg, że rola Ducha Świętego w naszym życiu jest naprawdę niesamowita, że naprawdę to jest pomocnik, że naprawdę to jest adwokat, ten, który się wstawia, że nawet jak ten człowiek przekreślił swoje życie z Bogiem sam, to Bóg w krótki sposób uczynił cud, że jego relacja z Bogiem, jego życie z Bogiem odnowiło się do pasji, do doświadczania Boga w ponadnaturalny sposób i zrobił to w bardzo krótkim przedziale czasowym. Więc jeśli twoje życie z Bogiem wydaje ci się nudne i już myślisz sobie, kurczę, coś już jest nie tak, to uważaj, bo Bóg może ciebie też wysłać do Sudanu i nie wiem, jaki będzie plan dla ciebie. Ale wiecie, to jest niesamowite, że Bóg walczy o nas, że my nie musimy o siebie walczyć, że czasami faktycznie jesteśmy w miejscu, mamy różne okoliczności i nasze motywacje są wypalone, tak? Ale Bóg kocha nas, posłał swego Ducha Świętego i walczy o nas, i będzie o nas walczył, nawet kiedy będziemy schodzić z dobrych dróg, by prowadzić nas do Jezusa. I to jest dobra wiadomość. Jedna z ról Ducha Świętego mówi o tym, że Duch Święty wprowadzi nas we wszelką prawdę. To nie jakiś tam pastor, namaszczony kaznodzieja, ten czy inny, ale to Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę. I Biblia jest jak pewnego rodzaju mapa, którą jest tak. Wiele osób mówi o tym, że Biblia to jest po prostu prosta księga. To nie jest prosta księga. Czytam Biblię od prawie 14 lat. Biblia ma proste przesłanie. Tak, to prawda. Mówi o Chrystusie, tak? Ja dzisiaj to rozumiem. Ale kiedy czytamy te 1600 stron, to wcale nie jest prosta księga. I tylko kiedy Duch Święty jako przewodnik zaczyna prowadzić cię po tej księdze, to człowiek może naprawdę głęboko rozumieć jej sens. Dobrym przykładem jest to, nie wiem, czasami są takie przewodniki po ciepłych krajach. Ktoś oglądał kiedyś z was taki przewodnik? Albo na przykład przewodnik z jakiegoś biura turystycznego? Gdzie oglądasz sobie, nie wiem, Majorkę, Grecję, te różne kraje, widzisz te hotele, palemki i sobie wyobrażasz, mówisz, wow, ale to jest fajne. Wyobrażasz sobie, potem zamykasz przewodnik i wracasz do szarej rzeczywistości. I sobie myślę, że właśnie czytanie Biblii bez Ducha Świętego jest jak oglądanie takiego przewodnika. Pooglądasz, pozachwycasz się, zamykasz i dalej jest zimno. Ale kiedy Duch Święty jest w naszym życiu, to czytanie Biblii, oglądanie tego przewodnika nie jest tylko oglądaniem, ale Duch Święty wprowadza nas w rzeczywistość tej księgi. Wprowadza nas w doświadczenie Boga. W coś realnego, coś prawdziwego, co zaczynamy przeżywać w swojej codzienności. To Duch Święty ma najbardziej intymną i głęboką relację z Jezusem. Jeżeli wierzę, że pragnieniem każdego z nas jest, żebyśmy mieli tą głęboką relację miłości z Jezusem, żebyśmy Go doświadczali, to wprowadzi cię w tę relację właśnie Duch Święty. Duch Święty uświęca. Rolą Ducha Świętego jest to, by czynić nas podobnym do Jezusa, takim jak Jezus w Jego charakterze. I w liście do Galacjan w rozdziale 5 są opisane właśnie owoce Ducha Świętego. Chciałbym to przeczytać. List do Galacjan, rozdział 5. Naprawdę piękne owoce. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu, nie ma prawa. I tutaj na początku jest napisane owocem Ducha Świętego. Nie owocem Jacka Nerkowskiego, tak? Tomka. To nie jest owoc mojej chrześcijańskiej pracy nad sobą, ale rolą Ducha Świętego w nas jest to, że zaczynamy wydawać owoce. Powiem wam, że jako chrześcijanin uczę się poddawać swoje życie Duchowi Świętemu. Ja w swoim życiu uczę się tego, by rolę za chrześcijaństwo przekazywać Duchowi Świętemu. Bo nie wiem, czy myślicie podobnie jak ja, ale ja miałem w swoim życiu taką mentalność, nie wiem, czy to może zabiera się ze sobą z Kościoła katolickiego, czy nie, ale że to człowiek sam jest odpowiedzialny za budowanie świętego i dobrego życia. Ale przez moje 13 lat chodzenia z Bogiem już dawno wywnioskowałem to, że to jest niemożliwe. I Biblia również mówi o tym, nawet jest w wersecie w drugim liście Tesaloniczan 2:13 jest napisane, że Duch Święty uświęca człowieka. To On powoduje, że człowiek staje się podobny do Jezusa, taki jak Jezus. I kolejną rolą Ducha Świętego jest nowa tożsamość, którą nam nadaje. I nie zapisałem sobie wersetu, ale wiem, że to był list do Rzymian, chyba rozdział 8. Ale zaraz to sprawdzę, czy pamiętam. Tak. Duch Święty mi przypomniał. W rozdziale 8, w wersecie 14 jest napisane tak. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę. Ukazuje nam prawdę, jaki jest Bóg. Duch Święty, Jego rolą jest to, abyśmy byli podobni do Jezusa. Kiedy wpuszczamy Go w swoje życie, to Duch Święty zaczyna pracować nad naszym charakterem i zmienia nas w ludzi szlachetnych. Duch Święty nadaje nam tożsamość dziecka Bożego, że pomimo sytuacji, w jakich możemy się znaleźć, mamy wartość swojego życia, bo wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I o tożsamości kiedyś przemówił do mnie taki fragment, kiedy Jezus mył nogi uczniom podczas ostatniej wieczerzy. Jezus, wykonując najbardziej taki niski uczynek, czyli myjąc nogi, nadal był królem i nie zrobiło to na nim wrażenia, że czuł się w jakiś sposób odrzucony, gorszy, pominięty. I myślę, że kiedy jesteśmy w Duchu Świętym, kiedy żyjemy z Jezusem głęboko, to nieważne, w jakich okolicznościach się znajdujemy, kiedy kochamy Boga, to On nadaje nam tożsamość. I to, że ktoś nas poniży, czy nie wiem, będziemy wykonywać taki czy inny zawód, być może czasami pogardzani przez ludzi, to nie świadczy o naszej tożsamości. Tożsamość naszą potwierdza Duch Święty i to jest Jego rola, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy dziećmi Króla Królów, Pana Panów, Boga, który jest pełen gorącej miłości do nas, któremu bardzo, bardzo, bardzo na nas zależy. Co możemy zrobić w praktyce, w swoim życiu, żeby Duch Święty przejmował kontrolę, żeby zaczął nas prowadzić, albo prowadził nas mocniej? Bo wiecie, czasami jak się słucha kazań, to wszystko pięknie brzmi, tylko w praktykę trudno wprowadzić. I myślę, że tak czasami jest, jak się słucha, to bo rozmawiamy czasami o pewnych jakby poglądach, tak, o pewnych doktrynach, ale może powiem, jak ja w swoim życiu staram się pielęgnować moją relację z Bogiem, moją relację z Duchem Świętym. I po prostu jestem świadomy roli Ducha Świętego. Kiedy modlę się, kiedy spędzam czas z Bogiem, tak, to zapraszam Ducha Świętego do modlitwy, by prowadził mnie w modlitwie. Świadomie rozmawiam z Nim i poddaję Mu swoje życie. I nie wiem, czy to robisz w swoim życiu, czy nie, ale nie wiem, czy te kazanie gdzieś dotyka ciebie, czy coś przemówi do ciebie w jakikolwiek sposób. Ale nawet jak nie, to posłuchaj tej mojej ostatniej rady. Kiedy będziesz spędzał czas z Bogiem, kiedy będziesz siadał do czytania Biblii, po prostu powiedz proste słowa ze swojego serca. Przyjdź, Duchu Święty, chcę budować moje życie w oparciu o Twoje prowadzenie. Zapraszaj Go do swojego życia. Powiedz, Duchu Święty, bądź obecny w moim życiu. Duchu Święty, stwórz we mnie charakter Jezusa. Duchu Święty, chcę Ciebie znać. Wypowiadaj to świadomie. Buduj z Nim relacje. Kochaj Go. Poddaj Mu się. Ja nie wiem, co Duch Święty w Tobie uczyni, ale jedno jest pewne, tak jak mówi ta księga Ezechiela, że wszędzie, gdzie ta woda dotarła, tam było życie. Ale gdzie ta woda nie dotarła, tam nie było życia. Wszędzie, gdzie jest Duch Święty, gdzie Jego moc, gdzie Jego osoba dociera, jest życie, jest pełnia, jest szczęście, jest pasja. Gdzie Go nie ma, nie jest dobrze. Amen.